Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Potrzebę edukacji zgodnej z prawdą wskazał papież nowym ambasadorom.
Nadużyciem władzy nazwał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zdjęcie z urzędu biskupa w Chinach.
W Poznaniu powstało Sanktuarium Świętości Życia.
13 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Do dzisiejszego kryzysu edukacji nawiązał Benedykt XVI, przyjmując na wspólnej audiencji 6 nowych ambasadorów, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Reprezentują oni 3 kraje afrykańskie: Gwineę, Zambię, Niger, 2 państwa azjatyckie, Tajlandię i Sri Lankę oraz Saint Vincent i Grenadyn na Karaibach. Każdy jest równocześnie ambasadorem w którymś z krajów europejskich, gdzie stale zamieszkuje.
Zachęcam wasze rządy, by odważnie przyczyniały się do postępu ludzkości, sprzyjając edukacji nowych pokoleń przez popieranie zdrowej antropologii. Jest ona konieczną podstawą dla każdej autentycznej edukacji, zgodnej ze wspólnym dziedzictwem naturalnym. Praca nad tym może wyjść od poważnej refleksji nad różnymi problemami waszych poszczególnych krajów, gdzie pewne opcje polityczne czy ekonomiczne mogą skrycie podkopywać wasze własne dziedzictwa antropologiczne i duchowe. Kształtowały się one powoli poprzez wieki na podstawach, które respektują istotę osoby ludzkiej w jej złożonej rzeczywistości, pozostając jednak w pełnym współbrzmieniu z całością wszechświata. Zachęcam ponadto wasze rządy, by miały odwagę pracować nad konsolidacją autorytetu moralnego, rozumianego jako wzywanie do życiowej konsekwencji. Jest on konieczny do prawdziwej i zdrowej edukacji młodych pokoleń.
Papież zwrócił uwagę, że nie można nigdy negować ani pomijać prawa do edukacji w duchu słusznych wartości. Obowiązku wychowania do nich nie mogą modyfikować żadne wewnętrzne czy ponadnarodowe interesy polityczne. Dlatego konieczne jest wychowanie do prawdy. Dziś mówienie prawdy stało się podejrzane, pragnienie życia nią uważa się za przestarzałe, a promowanie jej wydaje się próżnym wysiłkiem. Jednak przyszłość ludzkości zależy też od relacji, jaką dzieci i młodzież mają do prawdy, powiedział Benedykt XVI. Wskazał, że chodzi o prawdę o człowieku i stworzeniu oraz o instytucjach. Młodych trzeba dziś wychowywać do zrozumienia sensu wysiłku i wytrwałości w trudnościach. W przemówieniu do nowych ambasadorów Ojciec Święty przypomniał też stały wkład, jaki w edukację w ich krajach wnosi zgodnie ze swą misją Kościół.
Nadużycie władzy godzące w jedność Kościoła, tak sekretarz Watykańskiej Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów nazwał usunięcie z urzędu biskupa koadjutora Szanghaju. Chodzi o biskupa Tadeusa Madakina, który w dniu swojej sakry, przyjmowanej za pozwoleniem Ojca Świętego, nie zgodził się na to, by nakładali na niego ręce ekskomunikowani biskupi oraz odmówił sprawowania z nimi Eucharystii. Zaraz po święceniach zrezygnował też z członkostwa w Patriotycznym Stowarzyszeniu Katolików Chińskich, za którego pomocą władze w Pekinie chcą kierować Kościołem katolickim w państwie środka. Te działania nie spodobały się nieuznawanej przez Stolicę Apostolską Konferencji Biskupii Kościoła Katolickiego w Chinach, która za karę zdjęła biskupa z urzędu i zakazała mu pełnienia jakiejkolwiek posługi.
Ta konferencja biskupia nigdy nie została uznana przez Watykan i papieża. Ponadto żaden episkopat nie ma prawa mianowania czy zdejmowania biskupa, stwierdził arcybiskup Savio Hon Taifai. Sekretarz Watykańskiej Dykasterii Misyjnej wskazał, że mamy do czynienia z nadużyciem władzy i że każdy, kto przyłożył do tego rękę, powinien się wytłumaczyć, dlaczego tak bardzo angażuje się w ranienie Kościoła i kościelnej komunii, zarówno w Chinach, jak i na świecie. Pochodzący z Hongkongu hierarcha zaapelował zarazem do wierzących na całym świecie, by podjęli modlitwę za uwięzionych w Chinach księży i biskupów oraz wszystkich ludzi cierpiących prześladowania za wiarę.
Kolejne antychrześcijańskie akty wandalizmu w Izraelu potępiła ambasada tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Chodzi o napisy, które żydowscy ekstremiści pozostawili przedwczoraj na murach prawosławnego monasteru Krzyża w Jerozolimie i na zaparkowanych przy nim samochodach. Był to już drugi taki atak na ten klasztor, jeden z wielu skierowanych przeciw chrześcijańskim miejscom kultu w ostatnich miesiącach. Izraelska placówka dyplomatyczna przy Watykanie wyraziła ubolewanie z powodu tego typu zachowania, całkowicie sprzecznego z wartościami i tradycjami Izraela. Podobne oświadczenie wydał też w Jerozolimie premier Benjamin Netanyahu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Nazarecie trwa krajowy konkurs biblijny dla dzieci i młodych chrześcijan z Galilei. Inicjatywa franciszkańskiej parafii przy Bazylice Zwiastowania wpisuje się w program duszpasterski na Rok Wiary. Do konkursu mającego charakter ekumeniczny zgłosiło się 500 uczestników w wieku od 9 do 35 lat.
Sesje konkursu biblijnego odbywają się w każdy piątek w Centrum Duszpasterskim pod wezwaniem świętego Antoniego w Nazarecie. Zmagania konkurentów oceniają wybrani jurorzy. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu całych rodzin w przygotowanie oraz ich obecność na sesjach konkursowych, biblijna inicjatywa jest nowoczesną formą ewangelizacji. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2013 roku. Dla czterech zwycięzców w nagrodę czeka pielgrzymka do Rzymu. Na pierwszej sesji konkursu byli obecni oprócz inicjatora ojca proboszcza Mżada Sabary, biskup Giacinto Bulos Marcuzzo, wikariusz patriarchalny dla Izraela, biskup anglikański z Jerozolimy oraz duchowni różnych rytów i wspólnot chrześcijańskich. Według biskupa Marcuzziego biblijny wieczór w Nazarecie był doskonałą okazją do pogłębienia rodzinnych więzi, do wspólnotowej radości oraz do rzetelnej formacji duszpasterskiej i duchowej. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Sytuacja chrześcijan w Syrii pogarsza się z każdym dniem. Fundamentaliści czynią wszystko, by trwający konflikt zamienić w wojnę religijną. Wskazuje na to maronicki biskup Elias Slejman, alarmując, że bez większego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej w Syrii może się powtórzyć scenariusz z Iraku i chrześcijanie będą masowo uciekać za granicę.
Szczególnie dramatyczna sytuacja jest na zachodzie kraju w miejscu popularnie nazywanym Doliną Chrześcijan. W 40 wioskach mieszka tam około 150 tysięcy wyznawców Chrystusa. Wielu z nich to uchodźcy z Homs i innych miast zajętych przez rebelię. Codziennie padają oni ofiarą islamskich rebeliantów, napady i gwałty są tam na porządku dziennym.
Filipińscy posłowie opowiedzieli się za wprowadzeniem w życie ustawy o kontroli urodzin. Kolejnym krokiem ma być zaaprobowanie nowego prawa przez Senat. Głosowanie odbędzie się w najbliższych dniach i jak podkreślają obserwatorzy, w obecnej sytuacji politycznej wydaje się to być zwykłą formalnością. Arcybiskup stołecznej Manili stwierdził, że wprowadzane zmiany legislacyjne będą dla Kościoła bodźcem do jeszcze większego zaangażowania na rzecz ubogich, rodzin, kobiet i dzieci.
Ustawę godzącą w życie i rodziny lansuje prezydent Benigno Aquino oraz międzynarodowe organizacje pomocowe jak ONZ czy UNICEF. Stawiają one znak równości między biedą a posiadaniem dzieci. Stosują też swoisty szantaż humanitarny, ponieważ kraje, które nie zgadzają się na przyjęcie wspomnianej ustawy, tracą prawo do otrzymywania jakiejkolwiek pomocy.
Nowe prawo uważa się powszechnie za furtkę do legalizacji aborcji, która jest na Filipinach konstytucyjnie zakazana. Ustawa lansuje model rodziny posiadającej maksymalnie dwoje dzieci, promuje używanie prezerwatyw i pigułek poronnych oraz zezwala na dobrowolną sterylizację. Zobowiązuje też szkoły do wprowadzenia obowiązkowego programu wychowania seksualnego.
Hiszpański Kongres Deputowanych zainaugurował swój oficjalny Twitter, składając życzenia z okazji nadchodzących świąt. Zamieszczona scena Bożego Narodzenia zirytowała jednak środowiska liberalno-lewicowe, według których religijny motyw jest obrazą osób niewierzących i niewłaściwy dla państwa laickiego.
Czy się to komuś podoba, czy nie, to jest demokracja, odpowiedział na krytyki Jesus Posada, przewodniczący Kongresu. Podkreślił jednocześnie, że nie miał zamiaru obrazić osoby niewierzące i nie sądzi, że ktoś mógł się poczuć dotknięty tą pierwszą wiadomością na Twitterze. Tymczasem lewica uważa, że obrazy religijne powinny być zachowane na chwilę osobistej intymności, ponieważ Hiszpania jest państwem laickim. Z kolei przedstawiciel katalońskiej CiU, Josep Antoni Duran, podkreśla, że betlejemska scena stanowi część kultury tego kraju i powinna być traktowana jako taka. Tego samego zdania są inni parlamentarzyści. Ironii dodaje jednak fakt, że bożonarodzeniowa scena pochodzi z XV-wiecznej Księgi Godzin, która należy do pereł dziedzictwa bibliograficznego Kongresu Deputowanych. Jednak jak zwykle pamięć historyczna hiszpańskich środowisk liberalno-lewicowych jest wybiórcza i woli ustąpić miejsca laickiej ideologii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
11 anglikańskich zakonnic ogłosiło swą konwersję na katolicyzm. Jest wśród nich była pastorka, siostra Patricia Ann, która już wcześniej zrezygnowała po namyśle z kapłańskiej posługi. Jak zaznacza jej przypadek, w gronie anglikańskich kobiet duchownych nie jest odosobniony.
Siostry konwertytki należą do wspólnoty Maryi Panny w hrabstwie Oxfordshire. Wyznanie wiary katolickiej złożą 1 stycznia i zostaną włączone do ordynariatu dla byłych Anglikanów w Wielkiej Brytanii jako wspólnota sióstr Najświętszej Maryi Panny. Dołączą do nich 3 inne zakonnice, które już wcześniej nawróciły się na katolicyzm. Przez pierwszych 6 tygodni po konwersji wspólnota będzie się uczyła katolickiego życia zakonnego w jednym z klasztorów benedyktyńskich. Dalszy los sióstr jest jednak niepewny. Muszą bowiem opuścić rodzimy klasztor, gdzie pozostało 30 zakonnic anglikańskich. Nie mają też żadnych środków do życia.
Jak wyznała przełożona klasztoru siostra Angela Winson, która również zdecydowała się na konwersję, dyskusja nad przyjęciem wiary katolickiej rozpoczęła się we wspólnocie przed 3 laty. Przełomowym wydarzeniem było utworzenie przez Benedykta XVI ordynariatu. Był to proroczy gest umożliwiający spełnienie pragnień wielu pokoleń Anglikanów i katolików, którzy modlili się o zjednoczenie Kościoła, oświadczyła siostra Winson.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Poznański kościół pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego został ustanowiony diecezjalnym sanktuarium świętości życia. W wygłoszonej podczas wczorajszej mszy świętej homilii arcybiskup Stanisław Gądecki przyznał, że dzisiaj, kiedy apelujemy do wszystkich narodów o ochronę życia, jesteśmy świadkami wielkiego paradoksu.
Dlatego, że kiedy w XVI wieku Maria z Guadalupe położyła kres krwawym ofiarom życia ludzkiego wśród Azteków, w dzisiejszym świecie, nawet w narodach chrześcijańskich, powraca się ciągle do tego pogańskiego obyczaju pozbawiania życia najsłabszych.
W dekrecie ustanawiającym w Poznaniu Sanktuarium Świętości Życia metropolita podkreślił, że mając na uwadze dobro duchowe wiernych, kapłanom spowiadającym w sanktuarium udziela upoważnienia do zwalniania z ekskomuniki, w którą wpadają osoby dopuszczające się zabójstwa dzieci poczętych, a nienarodzonych. Potrzeba nam dziś w Polsce zwycięstwa natury moralnej. Tylko ono może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność, podkreślił biskup Marek Solarczyk podczas dzisiejszej mszy świętej w katedrze na warszawskiej Pradze. Liturgia zainaugurowała w stolicy obchody 31. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W homilii biskup Solarczyk zwrócił uwagę, że jedyną prawdziwą siłą człowieka jest wiara.
Warto, abyśmy dzisiaj odwołali się do ludzi, którzy w momencie aresztowania czy internowania, przesłuchań czy zamykania w ośrodkach odosobnienia, nie zatracili w swoim sercu nadziei i wiary, która potrafiła ich przeprowadzić, która potrafiła uczynić z nich mocarzy.
Pomocniczy biskup warszawsko-praski apelowałby nie pozwolić, aby prawda o potrzebie zwycięstwa natury moralnej pozostała nam obojętna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.